Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, kolejka 10 za nami, w której to ja przeżywałem swojego rodzaju déjà vu, gdyż miałem Gabriela w składzie, który był na ławce, chociaż był zapowiadany, że będzie w podstawowym składzie. Miałem Watkinsa, który był u mnie w składzie, ale był bez bramki, za to miał XG. Cudowne. Co poszło nie tak, Marcinie, w tej kolejce?
No, powiało grozą już od muzyczki, tej okazyjnej, którą dorzuciłeś. Groza biła z całej kolejki 10. Ja nie wiem, co powiedzieć, bo lubimy fantasy Premier League obstawiać wszelkimi taktykami i strategiami, ale łapię się na tym, że ciężko cokolwiek powiedzieć, bo najchętniej bym powiedział, że wszyscy byliśmy pizdami, goniąc punkty Watkinsa, ale tak jak powiedziałeś, Watkinsa będzie bronić XG. Zawsze ktoś tutaj powie, ale hola, przecież transfer Watkinsa będziemy oceniać z perspektywy trzech kolejek, a nie jednego spotkania. Ktoś inny powie, nie gonimy punktów Watkinsa, tylko szukamy najsłabszego ogniwa w drużynie i ja na tej zasadzie wyrzuciłem Buemo. A ktoś inny powie, że polujemy na fiksy. No to była dziwna kolejka, która w zasadzie trochę przewróciła stół, parafrazując pewnego polityka. Zamknęła pewne wątki, które pojawiały się wcześniej, tak jak układanie składów bez Haalanda. Po raz kolejny udowodniła, że punkty, które były, nie gwarantują tego, że będą. I po raz enty przypomina nam to, że jeżeli Aston Villa w dwóch ostatnich kolejkach, w 10 i 9, oddaje łącznie 32 strzały i zdobywa 7 goli, to nie zawsze Watkins będzie zaangażowany w każdą z tych bramek. Tak? I gorzka nauczka z tej kolejki jest taka, że nie warto się rzucać na piłkarzy. I warto zawsze czytać drobny druczek, który jest napisany, że jak sprzedajesz zdrowego napastnika albo zdrowego pomocnika, to nie ma żadnej gwarancji, że on nie da punktów.
To okej, okay, zgodzę się i też się nie zgodzę. Miałem wrażenie, że ta kolejka była takim odwróconym światem tego, co było w kolejkę wcześniej, nie? Tak jak w Stranger Things. Było taki odwrócony w ogóle schemat. Były bramki, ale nie było punktów. I tutaj to było po prostu...
No, to jest prawda. No.
Bo w dziewiątej wszystko wchodziło. Po prostu, wiesz, no, to po prostu wchodziło wszystko i był kłopot bogactwa.
No, Arsenal zdobywa 5 bramek, Saka ma jedną asystę, tak. No, możemy dalej bawić się w tą wyliczankę, no, że Aston Villa strzela 3, a Watkins stoi i patrzy, jak piłka po prostu wpada do bramki.
Wiesz, ja bym powiedział, że wiesz, 3 gole i Salah, jedna bramka, to też bym powiedział, że mało jak na możliwości Liverpoolu i Salaha, żeby to tylko był jeden gol, nie? Więc myślę, że...
Znaczy w zasadzie pytanie po prostu... Co poświęciliśmy, żeby w tej kolejce mieć Watkinsa, jeżeli ktoś tego Watkinsa jeszcze nie miał. I przerobiliśmy tę dyskusję przy okazji poprzedniego, co poszło nie tak. Zresztą nasza dyskusja była bardzo dobrze przez społeczność odebrana i słyszałem głosy, że było to jedno z najlepszych nagrań w tym sezonie. No i tam się spieraliśmy o to właśnie, ile można poświęcić, by mieć Watkinsa. No
ja poświęciłem Haalanda.
No wiem, co? Ja poświęciłem Buemo.
Ja poświęciłem Buemo dla Saki, co też się mi okazało najlepszym pomysłem. W ogóle transfery. Miałem takie zdanie na vlogu w piątkowym, że strasznie może się zemścić to, co zrobię tej kolejce, no i się zemściło chyba najgorzej jak mogło. No ile z Haalandem, no to wiesz, no Haaland to Haaland, wiadomo, że mógł zdać 2 gole, 3, 4, okej. Ale te wszystkie sytuacje z Watkinsem, z Saką, z Buemo, nawet z Bowenem, którego nie miałem, a którego chciałem wstawić, z Gabrielem, w ogóle Trippier na 0 punktów, no...
No to są plusy akurat, tak?
Tak, tak.
Mówimy
tak,
tylko o minusach, ale powiedzmy sobie, że no, że gdyby Trippier jeszcze dorzucił coś z przodu albo czyste konto, to byłoby bardzo pozamiatane. No to był jedyny plus, jeżeli w ogóle bez możliwości mówiąc. Dla mnie to był jedyny plus tej kolejki, to że Trippier dał punktów bodajże 0.
0-0.
I Saka asysta, i to wątpliwa asysta nawet w realiach FPL, to jest też najmniejszy wymiar kary dla takich ludzi, którzy tak jak ja ich po prostu nie mieli. Nie?
No, mnie cieszy to, że z Sonem zostałem cały czas.
Tak, no w ogóle zobacz, te popularne ruchy, mówiąc krótko, no nie poszły dobrze, bo chciałem użyć innego, niefajnego czasownika. No, Son może nie był jednym z najbardziej wyprzedywanych zawodników, ale sprzedało go chyba 300 tysięcy menadżerów, tak? W tej chwili tylko 1,5 miliona menadżerów posiada w składach Sona i Madisona. To jest bardzo mało. Ja bym pomyślał sobie, że przecież ta dwójka, która czaruje od początku, niemal od początku sezonu, powinna być podstawą jednego składu, a ludzie sprzedawali Sona albo sprzedawali Madisona. Zauważ, że popularnym transferem był Mitoma. No, nie wyszło, tak. Watkins, no, no tutaj, Watkins wrócę, to... tutaj wrócę do tego, że no, jeszcze się może udać, nie? Że ja uważam, że tak jak sprzedaż Haalanda, no w ogóle Haaland jest teraz wielkim znakiem zapytania dla nieposiadaczy. Już w tej chwili odkupiło go z powrotem kilkadziesiąt tysięcy menadżerów.
Ja nie.
No właśnie, wiem, pytanie wisi w powietrzu, czy ma zamiar go na Bournemouth odkupić,
nie.
Bo ty i jeden powie, że później będzie problem, bo grają z Chelsea, grają z Liverpoolem, tak? I teraz ja się gryzę w język, bo ja sprzedałem Mbeumo, bo grał z Chelsea.
Tak, znaczy nie, wiesz co, czy ja przejęłem, no, a propos Haalanda, no to jest, widziałem kilkadziesiąt składów bez Haalanda, które miały zieloną strzałkę w tej kolejce.
Bo nie hitowały
i miały dobrą obronę.
Miały dobrą
to
obronę
to, czego
i mogły
brakuje.
Mieć jeszcze Darwina, bo w ogóle byliśmy tak zaślepieni Watkinsem, co ja doskonale rozumiem. Pozwoliłem sobie nawet napisać na Twitterze, zwanym obecnie X-em, że kupno Watkinsa jest oczywistym ruchem przed meczem z Luton. Że kupno Saki jest również oczywistym ruchem. Natomiast nieoczywista była sprzedaż Haalanda albo Sona na przykład. No i to się wszystko zemściło. Natomiast kupując Watkinsa i generalnie robiąc wszystko, żeby go posiadać, uważam, że przeoczyliśmy na przykład Darwina.
Wiesz, mogę sobie Darwina wstawić teraz, nie? Kasę mam.
Możesz. No słuchaj, i ten ruch może być bardzo fajny. Przecież Darwin, jak popatrzysz na statcy, którymi łatwo można manipulować, od kolejki ósmej dał tylko 7 punktów mniej niż Haaland, prawda? Ja lubię tak sobie dać jakąś kolejkę konkretną i powiedzieć, o, od tej kolejki właśnie
tak,
Darwin.
Tak, wiadomo.
Już tam gdzieś za Haalandem mu siedzi nie? Enkietiach. Też w zasadzie, jeżeli wiemy, że Jezus wypadł chyba na miesiąc,
no za 5,5 z tym kalendarzem.
Mamy napastnika za 5,5, który już zagrał z Sheffield. No, przecież był absolutną opcją do rozważania, ale wszystkie reflektory były skierowane na Watkinsa, nie? Wilson z Newcastle to może nie był oczywisty ruch na tą kolejkę, ale przy kontuzji Isaka też chyba bodajże miesięcznej, no w zasadzie nagle mieliśmy...
Wilson miał 7 bramek w 10 meczach.
No, no dziękuję. No więc, więc tak jak reflektory ustawiliśmy na Watkinsa, słusznie, niesłusznie, no to w zasadzie byśmy ślepi na całą resztę różnych opcji. I to uważam, że się zemściło, bo w różnych wariantach Watkins rozbija bank w kolejce 10. Przecież dałeś przykład XG, ja oglądałem ten mecz, Watkins w zasadzie 2 razy naprawdę był bardzo blisko zdobycia bramki. I w ogóle byśmy inaczej teraz rozmawiali.
No tak. No właśnie
no
chodzi.
No więc mamy tu kwintesencję FPL, które pozornie będzie się opierać na tych filarach taktyka, strategia, a w praktyce mamy wpływ bardzo znikomy. No to boisko nas ocenia.
Wiesz co, no powiem ci tak. Mnie bardziej zdenerwowały punkty Mbeumo niż Haalanda. I w sensie to, że sprzedam jego na przykład, a nie Ward-Prowse'a, nie? No bo grał u siebie z Evertonem, a tamten grał na wyjeździe z Chelsea.
No wiesz, no właśnie w ogóle nas mocno rozczarował.
No i to mnie bardziej znerwowało niż punkty Haalanda.
Znaczy ja byłem rozczarowany, bo jeżeli chodzi o moją drużynę, to nie... Wszystkie trzy opcje, które rozważałem, i tak by się źle skończyły. Ja byłem jak bohater greckiej tragedii. Cokolwiek bym zrobił, wybiorę źle. Chciałem kupić Gabriela za Udogiego. No. To nie pykłoby. Chciałem kupić tylko wyłącznie kogoś za Embuemo, gdzie uparłem się, że on jest moim najsłabszym ogniwem. Kogokolwiek bym wybrał, a tam było parę nazwisk, żadne nie dało punktów. Byłem na Palmara nastawiony, wziąłem w końcu Adingre, nie wyszło. I chciałem sprzedać też u Halanda, tak? Gdzieś tam z tyłu go wymyślałem sobie, kurczę, te Łukasz mnie przekonywał 30 minut, że to ma sens. Sprzedałem Alvareza, to się mogło zemścić. Na szczęście Alvarez miał spokojny mecz,
słaby chodzi o występ na Old
Trafford. No ale w zasadzie nic mi, żaden ruch nie był dobry. I no jakie możemy wnioski wyciągnąć z tej kolejki dziesiątej? Czy wnioskiem jest to, że nie powinniśmy polować na najlepszego napastnika z FPL, w FPL, który gra z jedną z najsłabszych defensyw i to jeszcze na
nie
własnym stadionie?
Się, że to jest wniosek.
No właśnie, no to nie jest wniosek, nie? To więc czy wnioskiem
taki,
będzie,
że
mieliśmy pecha, że zabrakło szczęścia?
W sensie, że tak, też.
Czy też pójść na padę totalnym banałem, że to jest piłka nożna, tak? Że
nie, boisko, wydaje mi się, że... Czekaj, niech ja sobie przypomnę. Son, kolejka czwarta, 20 punktów, 3 gole z Barney na wyjeździe. Kolejka piąta, 2 punkty z Sheffield u siebie.
Na przykład.
I potem 14 punktów, 7, 3, 14, 10. Dla mnie to jest wniosek, to samo co mam nadzieję będzie z Watkinsem, to samo co będzie z Saką i mam nadzieję, że nie z Bowenem, tego nie mam, że po prostu jedna kolejka... No,
nie akurat, przesądza o
rezultacie. Tak, dokładnie.
I
tutaj była akurat
średnia.
Jedna kolejka, która się zdarzyła trzem albo czterem albo pięciu, czy tam dziesięciu zawodników, którzy byli u nas w składach, gdzie spodziewaliśmy się dużo lepszych wyników. I tyle.
Ja jeszcze dorzucę do pieca, że mamy 10 punktów Sona w tej kolejce, ale te 10 punktów wynika z tego, że Tottenham nie dowyższy z tego konta po prostu. Już nie oceniam tej sytuacji i punktów Jordana Aju, ale Son na 3 bonusy wskoczył tylko wyłącznie dlatego, że stracili czyste konto.
No.
Gdyby tych bonusów by nie było, to też byśmy nie mówili, że ten transfer za Sakę, aż taki tam powiedzmy zły nie był, nie? Więc powiem ci, że ja jestem troszeczkę nie tyle zdegustowany, co gorsza, ja się w tej kolejce bawiłem dobrze, wręcz masochistycznie. I bramki Halanda, mimo że każda z nich też mi dawała spadek, może nie tak jak u ciebie, ale...
A ja nie spadłem tak bardzo dużo, jak myślałem, że będę spadał, wiesz?
W sensie... To prawda, ale bramki i tak dawa. Ja spadłem o 200 tysięcy przez bramki Halanda, jeżeli ja go nie miałem na opasce. To jest dużo.
Ja spadłem o 500, ale ja miałem Walkera w tym meczu, który dał mi 8 punktów, więc ciężko mi...
Tak, no to jest zawsze jakiś zysk. Ja z tych punktów Halanda 16 zysku nie miałem, spadłem 200 tysięcy. Miałem głupią, prymitywną satysfakcję. Jest mi wręcz przepraszam, jeżeli ktoś się ofochał za mojego Twittera, gdzie po prostu naprawdę, bo miałem troszeczkę dość kont angielskich przede wszystkim, które mnie bardzo irytowały tym patowaniem typu, jaką on uzyskał wolność sprzedając Halanda, jak on nagle może tutaj plastycznie ten skład swój lepić, tutaj, wiesz, robić cokolwiek z nim, bo jest uwolniony, już nie jest niewolnikiem Norwega. No i taką szmatę w rej dostali, że...
No, dużo osób... Znaczy w ogóle Halat, mam wrażenie, w tej kolejce strasznie dużo było emocji, nie? Przy nim w ogóle, przy jego osobie i ten mecz był ostatni w kolejce i czekała taka burza po prostu na koniec, albo ci, zobaczymy, kto tutaj będzie chodził z głową do góry,
to jest
nie?
Celna uwaga, że być może nawet same derby były dosyć jednostronne, to emocja tamta, ono kipiało mocno, nie tylko właśnie w FPL-u, ale też i na boisku.
Nie, no ten Højlund i jego rzut karny, który spowodował, to widać, że gościu ma ile, 22 lata, czy tam 20, nie wiem ile on ma, ale no nie robi się takich rzeczy na boisku w derbach, kiedy jest w erze VAR-u, no. Sorry, to są karygodne błędy.
Gdybyśmy chcieli o Manchester United rozmawiać, to byśmy musieli mieć kolejną godzinę dzisiaj, bo tam jest tyle problemów skumulowanych jednocześnie, że to jest temat na książkę dosłownie.
A nie niepokoicie Marcinie, że Haaland miał tylko 2 gole? Gdzie był jeden z karnego? W takim meczu, gdzie miał 2 albo 3 sytuacje?
Znaczy strzałów oddał tylko 5.
Czyli tak więcej mamy, niż w ostatnim 5 kolejkach.
Z tego mamy 2 bramki, jeszcze do tego wpadła asysta. Ja mam być zaniepokojony przed meczem domowym z Bournemouth? Daj spokój.
Nie.
Jestem spokojny, bo mam opaskę, która będzie znowuż najpopularniejszą opaską. My jesteśmy do przodu jakieś 10 minut w kontekście dyskusji o najlepszym kapitanie.
Pewnie tak. No, zgodzę się tutaj.
No tak, ty będziesz miał dylemat. No, znaczy też nie masz dylematu. Jeżeli mamy Salaha, który praktycznie daje punkty w każdej kolejce od początku sezonu, oprócz tej, gdzie VAR zabrał, no to jest prosty chyba.
Jest prosty.
Będzie grał z tą samą defensywą, na której przed chwileczką mieliśmy Watkinsa wszyscy, tak?
Tak, no jeszcze troszkę mnie kusi Son u siebie z Chelsea o 21 w poniedziałek. Tak delikatnie.
No to już jest taka kulturalna opaska, taka na zasadzie, że siedzisz w garniturze, popijasz skacza i po prostu delektujesz.
Już wszystko się wydarzyło i ty sobie siedzisz z Sonem na celu.
Ty już wiesz, że już nie stracisz, nie?
Tak, możesz. No chyba, że Son odpierdoli czerwoną, to a już raz tak zrobił, czy tam dwa.
Nie, raz właśnie, to jest
raz
problem.
Raz wtedy, nie? W takim ważnym meczu.
Ale zawsze potem przepraszał.
Cieszymy się do dzisiaj i zapamiętaliśmy to. To jest... A mało pewnie takich sytuacji człowiek pamięta. Aż żeśmy przegadali 16 minut. Przeważnie mamy krótsze wstępy, tak mi się coś kojarzy, ale tutaj faktycznie było o czym. No cóż, no, podsumowując, sprzedaż Haalanda to nie była ta kolejka, w której trzeba było to robić. Czyli można było to zrobić. No, trafiło się tak, że to zrobiłem. No i co? No i do przodu. I nie planuję odkupić Haalanda. Przynajmniej przez najbliższy czas. Nie wiem, może jeszcze to zmienię i powiem po ostatniej kolejce, nie jeden, go muszę mieć, ale...
No nie ukrywam, że...
Cieszycie, że ja wiem.
Nie jestem aż taki podły. Nie spodziewałem się po prostu, że będziemy nagrywać, co poszło nie tak, gdzie jeden będzie miał Haalanda, a drugi nie.
No,
nie jestem przygotowany do takich rozmów. naprawdę, bo najłatwiej mi powiedzieć i najuczciwiej poczekajmy. Niech te ruchy oceni parę kolejek, nie tylko jedna.
No ja bym chciał,
że po prostu niefartownie będą grali teraz z Bournemouth, nie? I obawiam się, że...
Chciałbym wytrwać z tym bez Haalanda do końca listopada. To są
trzy. Gdybyś miał odkupić Haalanda albo Mbeumo, to kto byłby priorytetem? Na tą kolejkę teraz 11.
Inna cena, no. Mbeumo to sobie kupujesz, wiesz, mogę go kupić, wiesz, myślałem o tym, czy go nie odkupować.
Bo przecież ty masz tyle pieniędzy, że... No WordPressa się prosi o sprzedaż, patrząc na to, jak grał głęboko,
no.
To się prosi.
No właśnie, więc jeszcze troszkę mnie kusi to, żeby sprzedać Morisa i kupić sobie w jego miejsce Nketiaha.
To nawet mnie na ten ruch stać i no. Na poważnie go rozważam, żeby kupić Nketiaha i go jeszcze posadzić na ławce w tej kolejce.
No wiesz, ty na ławce, a w związku z tym, że mam WordPressa, to mogę WordPressa posadzić na ławce i Nketiah może sobie hulać z Newcastle United. Więc...
No a tam Kudus trochę zabrał energii WordPressowi i posadził Sołczka.
Daleko gra, więc nic tam. W ogóle West Ham nic nie zagrał w tym meczu, więc ciężko to oceniać.
Dlatego za moment będziemy oceniać Calverta jako opcję Calvert-Lewina, tak?
Dokładnie.
Jak dojdziemy do napastników.
Ale najpierw zacznijmy od bramkarzy, gdzie Pickford zaliczył czyste konto i chciałem powiedzieć, że Pickford w ostatnich 4 kolejkach ugrał, już sobie klikam, 17 punktów, gdzie najlepszy bramkarz, czyli John Stone, zdobył 20 razem z Alisoną i z Rają. Więc Vicario 19, Pickford 17.
Tak, co gorsze, słuchaj. Teraz ma mecz domowy z Brighton, potem Crystal Palace, potem United i w zasadzie ktoś by powiedział, że ten Pickford nagle robi się opcją, kosztuje 4-4, no. No ale czy w czasach, gdzie polujemy na punkty z przodu, mamy luksus w większości wypadków odkupienia Pickforda?
Nie, pewnie nie, tylko mówię, że to taka
To jest historia, złośliwość losu, no. Ale zaraz znowuż FPL analitycy wyjdą z piwnicy, powiedzą, my to przewidzieliśmy wcześniej, że suma wszystkich punktów Pickforda na przestrzeni pierwszych 15 kolejek będzie zbliżona do punktów Vicario, na przykład Chileno, prawda?
Oczywiście.
Nie mam pojęcia. Tak. Ja patrzę na fixę Aroli, który w zasadzie jest do grania non-stop, przynajmniej do grudnia. Fixy są fantastyczne, strzelam, że jest szansa na jedno czyste konto, ponieważ
no może tam gdzieś im się przytrafić.
Ja obronę botów oceniam nisko, ale uważam, że fiksy to fiksy. Liczę na save'y Aroli. I coś wam powiedzieć. No jeszcze Leno mnie kusi zagrać teraz, bo będę miał Leno, który zagra u siebie z United i w kolejce 13 z Wilkami. Wilki tracą netto chyba na dłużej, a United straciło wszystko, łącznie z energią do gry, chęcią i szatnią i kibicami. Więc być może zagram sobie Berntem Leno. Jeszcze muszę to przemyśleć.
O, ciekawe. A ja zagram sobie Flekenem z West Hamem u siebie, który zgarnął drugie czyste konto z rzędu, co mu się nie zdarzyło jeszcze w tym
niespodziewane
sezonie.
Zagrałeś nim? Wystawiłeś go?
Nie, a wiesz dlaczego nie?
No bo Areola miał mecz domowy z Evertonem. No
też, ale na 5 minut przed deadline'em zalogowałem się i zobaczyłem, że mam Flekena w bramce, więc go zamieniłem na Areola oczywiście. Mówię, kurde, no, zapomniałem o tym. Tak się skupiłem na tym Haalandzie i na Watkinsie i na tej rozkminie całej, kogo tam kupić, dwa darmowe transfery w ogóle, że prawie zarobiłem na tym 4 punkty, ale nie wiem.
No, zagrasz nim teraz i zagrasz nim w kolejce 14, tu podglądam.
Tak, dokładnie, a potem Nottingham, a potem Areola w bramce. No bo tutaj co, Raya, Alisson, Ederson, którzy mieli czyste konta w tej kolejce. Alisson wydaje się spoką opcją przy tym kalendarzu, niestety kosztuje dużo.
No kosztuje za dużo, kiedy Tsimikas kosztuje 4,5.
Dzisiaj już 4,6 pewnie będzie kosztował. Proszę. No. Tak to wygląda.
No i tu, no, i tu się pula kończy.
Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tutaj nic więcej się nie dzieje z tymi...
Myślę sobie, jak się czuli ci nieliczni posiadacze Martineza, którzy już tam sobie doliczali czyste konto z Luton.
Ale ta bramka mi dużo dała.
No, co mam powiedzieć? No, aha, bo ty nie miałeś kasza.
Tak, dokładnie. Dokładnie,
znaczy ja tam się nie przyjmuję. Miałem farta, bo zszedł z czystym kątem. Natomiast...
No wiem. Ja miałem...
Gdzieś tam Lukadin na pewno był w jednym składzie, właśnie Martinez.
No ja miałem taką rozkminę, że wydawało mi się, że ani Aston Villa, ani Brighton czystego kąta nie zachowają. Więc zostało mi dwóch bramkarzy, w sensie dwa typy. Albo Arsenal, albo Liverpool, że zachowałem czyste konto. Obydwa trafiłem. Tylko wybrałem Gabriela, który oczywiście nie wyszedł. Ale sama rozkmina była okej. I teraz mam nadzieję, że ten Gabriel wróci, bo jeżeli nawet może nie na Newcastle United, ale na to następne spotkanie u siebie z Barney chyba w kolejce 12, tak, dokładnie.
No to słuchaj, to już to będzie, przechodząc nie? Płynnie do obrońców, nie wiemy. O co chodzi z Gabrielem i tyle, nie?
Klasyczny Gabriel.
Jedni powiedzą, że razem z Odegaardem dostali resta, no bo ja bym to wytłumaczenie kupił, gdyby nie te przeboje z początku sezonu. No. Dlatego ja już nie kupię Gabriela, to raz, i chyba nawet nie będę go posiadać w tym sezonie. Jeżeli kogoś sobie kupię przed tą kolejką, bo w zasadzie brakuje mi obrońcy, no to być może zainwestuję w kogoś z Crystal Palace, ponieważ ty masz Andersena,
którym będziesz mógł
grać.
Kurwa.
Będziesz. On miał ile punktów? 3 punkty miał chyba, nie?
3, wiesz co, bo wskoczył, dostał asystę, dostał bonusy i chwilę później dostał żółtą kartkę.
No tak, i się zdjęło 3 punkty. I się zrobiły 3 punkty, tak, jeszcze przecież 2 stracone bramki, ale ten Andersen u mnie na przykład, no ja już po taniości, Guape prawdopodobnie, no z tymi fixami, to obrońcą orów możesz grać przez 3 kolejki? Burnley, Everton, Luton, tak?
West Ham, Bournemouth, no do 15 myślę,
no,
że...
No, nawet Bournemouth może spokojnie sobie zagrać, więc ja uważam, że jeżeli ktoś szuka taniego, solidnego obrońcy, no to spokojnie w Crystal Palace może zainwestować. Co się dzieje na rynku? Na rynku wyprzedawany jest Trippier. Wyprzedawane to może grube słowo, ale tylko dzisiaj go sprzedało prawie 65 tysięcy menadżerów. Raz by dał 0 punktów i dla niektórych to już jest powód, żeby się kogoś pozbyć, ale też wydaje mi się, że ludzie po prostu faktycznie no nie jesteśmy w stanie mieć wszystkich, tak? I żeby upchać Sakę, nie wiem, Watkinsa czy tam paru innych, no to pewne rzeczy trzeba poświęcić. My też przewidywaliśmy, że nie będzie czystego konta z Wilkami, natomiast no 0 punktów to się akurat nie spodziewaliśmy.
No trochę tak, trochę mało
i
jak na
tak,
takiego.
No i w zasadzie dalej w grze pewniakami szablonowymi absolutnie w defensywie jest Cash lub jakikolwiek inny
Cash,
pewny.
Jaki to był fart, co? Z tym, że to czyste konto zachował, prawda?
Ale mnie daj czasami człowiekowi mieć farta, żółta kartka. To był Pepeszek. Bardzo ofensywnie, bardzo z przodu. Hitmapa znowu sugeruje, że tam grał blisko pola karnego. Tsimikas w pewnym momencie był nawet na bonusach. Dwa czyste konta, dwa mecze. Ja uważam, że to jest opcja na bardzo, bardzo długo, zwłaszcza, że Robbo tak szybko nie wróci. No i kończymy defensywny szablon. No Udogi ma być gotowy na mecz Chelsea. I patrząc na to, że Chelsea u siebie przegrywa z Brentford, no to wydaje mi się, że Udogi jest absolutnie u mnie pewniakiem do gry, zwłaszcza, że przecież ten mecz w kolejce 9, z kim oni tam grali, z Fulham, no Udogi był zajebisty, tak? I tam
właśnie
było
ciekawe.
Prawie czyste konto w zasięgu ręki. Więc dla mnie Udogi, Porro, czy... No, kto tam jeszcze jest, jeżeli chodzi o Tottenham? Aha, no przecież ten super sprinter Van de Ven, który ja pierniczę, koleś ma naprawdę przyspieszenie do setki imponujące. To są wszystkie opcje. Oczywiście cenowo odjechały, ale Udogiego bym na pewno nie sprzedawał przed tą kolegą.
No pewnie tego nie zrobię.
W ogóle nie ma dyskusji. Tak samo czasem bym nie kupował Davisa, tak? Mimo że kosztuje tam 4 parę.
No. Jeszcze ty, ja w ogóle zostałem z Walkerem, proszę ciebie, na ten mecz u siebie z Wisienkami.
No i zajebiście, nie? To była dobra decyzja.
No myślę, że coś tutaj może się wydarzyć, a później chyba go już będę właśnie sprzedawał akurat na kolejkę 12, kiedy tam i...
No czasami trzeba naprawdę mieć dużo szczęścia. No widziałem, że trochę ludzi było z Pinokiem.
Tak, a najwięcej...
Pinok, czyste konto, bramka. I najwięcej było tych farciarzy, którym wchodził z ławki za Gabriela, nie?
Albo Taylor w ogóle z Barney nagle. I co, w ogóle widziałem takie składy u nas w lidze.
Znaczy, no bo on był szablonowym wyborem
9,
na dzikiej karcie, tak, czy 9. No 6 punktów, okej, okay, no powiedzmy, że tam nie skrzydził nikogo i w drugi raz punkty da, nie wiem, może w 2024 roku.
Może, ale... Ale
ja
u mnie
rozumiem,
za 0 punktów, za Gabriela weszło 0 punktów z Lasalsem, więc wiesz,
no,
to są te różnice, nie?
W zasadzie wypada też powiedzieć, że United zagra teraz Fulham, potem z Luton, z Evertonem i gdzieś tam czyste konto może wpaść. Odhaczyłem United.
No, łaskawie patrzysz na ten zespół, widzę, Marcinie.
No, po prostu obiektywnie wypada, żeby odhaczyć pewne pozycje i chyba możemy iść do pomocników, nie? Chyba, że parę słów o Evertonie, bo jeżeli mówiliśmy o Pickfordzie, no to w zasadzie Everton ma dwa nazwiska. Jest Tarkowski, który w zasadzie ja uważam, że ten mecz powinien kończyć z czerwoną kartką z Motami, ale tutaj nie wychylam się z tą opinią. Co jakiś czas Tarkowski daje zwroty z przodu. Jest goleś, który się nazywa Brathwaite, dobrze mówię, który wydaje mi się, że w pewnym momencie będzie kosztować duże miliony funtów. Natomiast w tej chwili w FPL-u jest do wyjęcia za 4 miliony i to jest gość, który wyłączył z gry Antonio na przykład
w
tym meczu.
Ale Antonio to jest... Wiesz,
no ale powiedzmy, że żeby taki obrytek jak Antonia trzeba wyłączyć, to trzeba być przyzwoitym obrońcą i patrząc na kalendarz Evertonu, jesteś w stanie ich obrońcom pograć do końca roku w paru kolejkach. 4 miliony.
No 4-0 to może faktycznie.
No właśnie. Znaczy nikt w to nie uwierzy, ale rozważałem kupno Watkinsa i aby mieć fundusze, wystarczyło sprzedać Botmana i kupić właśnie Taylora albo obrońcę Evertonu. No stwierdziłem, że to jest głupi pomysł i tego nie zrobię. No, i...
no widzisz, tak, no to, tak to bywa, że człowiek sobie coś ułoży. Troszkę jak przed pierwszym kolejką tutaj, bo ja mam takie wrażenie, że tutaj, wiesz, mieliśmy kilka możliwości, kilka tam scenariuszy i któryś się po prostu sprawdził.
No
niekoniecznie
tak.
Ten.
Natomiast gdybyśmy mieli teraz porozmawiać o pomocnikach, to ja bym zażartował, chodźmy dalej, ponieważ mamy 10 nazwisk tak na oko. W zasadzie ta dziesiątka to jest top 10 w FPL-u, gdybyś sobie zrobił sortowanie. Do tej dziesiątki dochodzi parę nazwisk, które mają fixit, jak Adingra na przykład. Być może Foden, być może Mitoma. Ale w zasadzie tutaj polecanie jakichkolwiek ruchów typu no teraz sprzedaj Sakę, albo teraz sprzedaj Bowena, no to
no nie,
mieliśmy
no
przed chwileczką moment, gdzie to nie ma sensu, tak?
I... Ale widzisz, ja mam na przykład takiego Ward-Prowse'a na piątym slocie i myślę, którego pomocnika sobie kupić za niego. To nie jest taka dzisiaj szybka i prosta sytuacja, na którego by tutaj się zdecydować, nie? Więc... Jeszcze nie podjąłem decyzji. Na chwilę bym odkupił Bemo teraz na tą kolejkę, ale co, potem ma dwa w sumie nie za fajne mecze. Ma i Liverpool, i potem ma Arsenal. Dopiero potem ma Luton w kolejce 14. To wszystko będzie już 2 grudnia. Więc za miesiąc. Co jest Diaby? W sumie.
No Diaby dał punkty teraz, ale przypomnijmy, że no wcześniej... Właśnie. Wcześniej w 4 kolejkach dał tylko raz 2 asysty. No ale to jest to, że jeżeli celujemy w drużynę, która krótko mówiąc oddaje dużo strzałów, tak? Liverpool 47 strzałów w 2 ostatnich kolejkach, Aston Villa 32 strzały, Manchester City 31, Brentford 30, no to wiesz, no to snajperów i strzelb jest dużo, tak? No. Wpakujesz się w Diabiego, a punkty da teraz, nie wiem, Luis na przykład.
Watkins da.
3 Watkins da. No, jakkolwiek, nie? Mbuemo, ja bym rozważał odkupienie. Naprawdę bym rozważał, bo mamy teraz mecz z Młotami, które grają bez chyba 2 podstawowych zawodników, którzy padli przez żółte kartki. To jest Adegaard i chyba Alvarez. Później masz 2 trudniejsze fiksy, ale również mówiliśmy o trudnych fiksach w kontekście Chelsea, a gość ma karny. To zawsze jest coś, co się może wydarzyć. A później masz mecz z Luton i ja rozważam. Tylko, że musiałbym znowu hitować. U mnie hity się źle kończą w tej kolejce. Natomiast na twoim miejscu, żebym na poważnie.
No właśnie zastanawiam się na poważnie, dlatego o nim powiedziałem, że nie jest to...
Nie ma nic głupiego, nie? Przyznać się do błędu i odkupić gościa.
No tak, to było... Choć jeszcze kusi mi jedno nazwisko. Hwang He-chan.
Też myślałem, zwłaszcza, że prawie go kupiłem, natomiast bez netto. Ja bym chciał zobaczyć, jaka drużyna będzie sobie radzić. Właśnie. Jednak netto to był ten łącznik, przez którego szło wszystko.
Ciekawe. Ale wiesz, jak popatrzy się na jego punkty... On ma więcej punktów na przykład niż Mitoma, niż Foden, niż Odegaard czy Bruno. Kosztuje 5,5 miliona.
Bruno ma 4 kartki. Znaczy Ach. Wiesz, no to porównywanie kogoś do Bruno to jest cios poniżej pasa. Zwracam uwagę, nie... że w tym sezonie Haaland dał więcej bramek na Old Trafford niż Rashford, Bruno, Jadon Sancho.
Ale to ja tego nie zrobiłem specjalnie z jakimś tym, tylko tak mi się po prostu teraz, bo wypisywałem sobie nazwiska i popatrzyłem się, kto jest niżej i właśnie w tobie się ten
to żeśmy jeszcze takie nazwiska jak Martinelli czy Odegaard, którzy być może teraz punktów nie dali. Martinelli był dwukrotnie blisko w tej kolejce. Bowen był dwukrotnie blisko, no nie wyszło. Ale do czego zmierzam? No zmierzam do tego, że jeżeli masz 5 zdrowych pomocników, a kontuzji prawie żadnych nie było oprócz netto, no to chyba nie ma co robić gwałtownych ruchów, no chyba, że jest ktoś w takiej sytuacji jak ty, czyli właśnie Ward-Prowse, który wyraźnie jest teraz cofnięty, nie gra już na dziesiątce, gdzie grał Kudus, no to się prosi o transfer, zwłaszcza, że akurat no ty jesteś jak Sknerus McQuack, tak? Dobrze pamiętam, McQuack. Po sprzedaży Haalanda to tam się tarzasz dosłownie w
tak,
dukatach.
Tak, dokładnie, co jest też przekleństwem.
No tak, trochę. Ale to jest nawet dobra paralela do komiksów i do kreskówek. Te bogactwo u niego też było przekleństwo. Miał dużo niefajnych przygód przez to.
No właśnie, więc ja idę tą ścieżką niefajnych przygód. Więc wiesz, wcale nie jest łatwo dzisiaj wybrać tego pomocnika na piąty slot, którego się powinno kupić, bo może właśnie powinno się zostawić tego Ward-Prowse'a i kupić Nketiaha. na środek napadu, że tak powiem, bo Morris jest właśnie na środku i zastanawiam się, ile było w tym skillu Ketiacha, a ile było w tym wszystkim defensywy Sheffield.
No myślę, że defensywa swoje Sheffield dołożyła. Problem w tym, że no te fiksy po Newcastle też są niesamowite. No Burnley, Brentford, Wilki, Luton, tak? W zasadzie w każdym z tych czterech spotkań Nketiah powinien zagrać z przodu. Oczywiście wiemy, że tak być nie musi, bo może dostać resta, może tam się pojawić Trossard, może tam się pojawić Havertz. I my wtedy zostaniemy... Może nie z drogim, ale niepotrzebnym napastnikiem i z transferem, który gdzieś tam będzie wisiał nad nami i że trzeba go zrobić. Dlatego u mnie to jest trochę kaprys go ściągnąć, bo nawet bym nie grał w tej kolejce. Bardziej mi zależy, żeby mieć obrońcę.
Obrońcę?
Tak, no bo ja mam Kabore, który drugi raz wchodzi mi z ławki i daje mi
Kabore, właśnie dostałem nawet taką wiadomość, że niektórzy mi pisali, że jednak będą grali w 11, bo Kabore w pierwszym składzie.
No, oczywiście, tak.
Sensowne zero.
A drugi mój obrońca to jest Boatman, więc w zasadzie mam kim grać, bo mam Simikasa, Udogiego i Kasza w tej kolejce. Jak Udogi zagra, a wydaje mi się, że on był już gotowy do gry w tej kolejce, tylko no po prostu został oszczędzony na Chelsea, tak. Słusznie, trener wyszedł z założenia, że tym razem wystarczy Davis, który zagrał fatalny mecz.
W 45, nie?
Co nie wiem nawet, nie pamiętam tego, ale zagrał fatalny mecz i tutaj w ogóle nie ma opcji, że Udogi mógłby stracić skład. Przynajmniej ja takiej opcji nie widzę. Mhm. No i teraz mamy napastników. I tutaj jest, Łukaszu, problem. No ty Haalanda nie odkupujesz i nie. Rozumiem to, natomiast uważasz, że wszyscy inni, którzy go sprzedali, też powinni, nie powiem iść zaparte, ale czy nie kusiło cię przez moment, żeby go odkupić?
Nie.
Minus 4, podejrzewam, nie? Już byś go miał.
Nie. Nie, nie, nie. No, ja wiem, że on może zrobić 3 gole z wisienkami teraz, okej. Ale już na razie zostanę tak, jak jest. Nie wiem, czy inni go powinni odkupić, tak samo nie wiem, czy go powinni sprzedawać. To nie jest moja rola tutaj, wiesz, żeby mówić. Nie wiem, zdroworozsądkowo powinni go odkupić, Marcinie. O, może tak powiem.
No, to jest efekt.
Ale czy zdroworozsądkowo Watkins mógł nie zdobyć bramki z Luton? Nie wiem. Więc zdroworozsądkowo tak. A co potem trzęsie boisko? Nie wiem.
No to rzućmy do tego, że jeżeli ktoś nie chce hitować i go odkupić, to tak jak ty mówiłeś, no kupno Darwina nie jest złym pomysłem. To w ogóle dyskusji nie ma. Oczywiście problemem będą minuty Darwina przy tym pokazie z przodu. Z drugiej strony, no wiesz, no ciężko ignorować gościa, który w trzech ostatnich występach po prostu daje regularnie punkty, tak? No takie są fakty. 10 punktów, 4-5 to nie jest dużo, ale to są regularne punkty. Watkins też zaczynał od punktów regularnych. Dorzucamy do puli Nketiacha. Mamy wciąż Alvareza w grze, który jest trzecim napastnikiem FPL i może po tym słabszym meczu nie jest, wiesz, takim głośnym nazwiskiem, ale przecież chyba nikt go nie sprzeda, jak ktoś go posiada przed meczem z Bournemouth. Nie. Ferguson, fajna bramka, mimo że trener miał pewne zastrzeżenia do jakości. No Edward po raz trzeci z rzędu bez punktów i w zasadzie nic dobrego o jego występie nie
tak
powiemy.
Już.
No właśnie pytanie, nie? Czy to już się skończyło, czy po prostu kwestia fiksów, które teraz będą trochę troszeczkę lepsze. No i co? No jest ten Isak. Nie Isak, przepraszam, tylko Wilson, ale przecież raczej nikt go nie kupi na mecz
z Arsenalem.
No i Solanki, który nie dowiózł, ale zawsze będzie opcją, a też nikt nie kupi Solanki na mecz z Manchesterem City. Więc
a potem
znowu,
z Newcastle siebie.
No właśnie, więc ta pula napastników w tej chwili chyba wynosi 5 nazwisk, może 6 w porywach.
No maksymalnie. Myślę, że tutaj nic się nie... Nie,
znaczy, no dobra, no,
się zmieniło.
Okej, okay, no w Dominic Calvert-Lewin, bo bym zapomniał, a tu sobie zanotowałem, że jest w formie. Jeżeli jest coś takiego jak forma w kontekście Evertonu, ale
jest
6 ostatnich występów, to są 3 bramki, to już byśmy powiedzieli, że za cenę poniżej 6 milionów, to jest bardzo przyzwoita sprawa, tak? W tej kolejce strzałów było Son nie mam zanotowane. Dużo tych strzałów nie było, bo też umówmy się, że w ogóle Everton nie jest drużyną, która oddaje dużo strzałów, tak? Mhm. Dwa ostatnie mecze, to jest tego 16 prób. Więc no, szału nie ma, nie?
No nie ma. Cóż, DCL zdobył 19 punktów w ostatnich czterech kolejkach. To jest w sumie tylko punkt mniej niż Wilson, dwa punkty mniej niż Alvarez. 9 punktów mniej niż Haaland, więc...
Czekałem, że tego Haalanda powiesz. No i chyba ma karne, nie? Cały czas.
No. Oddał, wiesz, 12 strzałów, 11 z pola karnego. No coś tam się dzieje. Fajnie, bo ja lubię tego zawodnika.
Ja go też bardzo lubię. Moja żona też uważa, że fajnie wygląda. Ale wyobrażę sobie uniwersum, w którym menadżer FPL w piątek mówi, kurde, wiecie co, kupię sobie tego Calvert-Lewina.
Znaczy, wyobrażam sobie, bo kosztuje 5,8 miliona. To sobie wyobrażam. Gdyby dzisiaj ktoś kombinował, jak sprowadzić Haalanda z powrotu, to możliwe, że właśnie na DCL-u się skończy, nie?
Nie, ja bym wtedy długo myślał, bo bym jeszcze myślał sobie, Ferguson kosztuje pańkę więcej, Eduard chyba jest tańszy, Nketiah 5,5 i podejrzewam, żebym raczej z nim nie wylądował w składzie.
Ale nikt nie oddał. Słuchaj, no 12 strzałów to jest 3 mniej niż Watkins, a potem to jest...
A mamy Watkinsa chwalić i pchać do góry, a nie porównywać go z Calvertem
Lewinem. No tak, ale Watkins ma najwięcej. 15 to jest max w 4 kolejki. Max. No a DCL ma 12.
No to nie podoba mi się to porównanie. To Watkins powinien mieć 25 takim
razie. Więc wiesz, no to...
Przecież myśmy już, robili już, wszystko, żeby już Watkinsa nie powiem, ściągnąć.
Wiesz, no co, Alvarez miał 10, Solanki 10. I co najważniejsze w przypadku DCL-a oczywiście to 10-5% tych strzałów wszystkie są z pola karnego, prawda? Więc to też nie jest nieźle. XG wygląda sensownie, bo powyżej 2. Więc okej, no liczby bronią, kalendarz, nie wiem jak podchodzić do kalendarza, jeżeli mówimy o Evertonie, bo to jest Everton, który zaraz może dostać piątką pewnie u siebie z Brighton, jak coś im się noga tam poślizgnie. Więc jeszcze gdyby Everton był wyżej w tabeli, to myślę, że to byłby dosyć prosty ruch, a w tym momencie to pewnie, znaczy dosyć prosty, no jak na zawodnika za 5,8 miliona, no to też tam nie oczekujmy jakichś cudów.
Czy mi się wydaje, że gdyby Dominik Calvert-Lewin nie był napastnikiem Evertonu i Sondajesz nie byłby ich trenerem, to byłby prosty ruch.
No w sensie, że nie byliby tak bardzo defensywni. No okej, okay, no może się z tym zgodzę. Trzeba też pamiętać o tym, że oni mają XG na poziomie 18, a mają strzelonych 10 bramek, czyli są 8 bramek w plecy i jeżeli wszyscy często powtarzałem, dużo osób powtarza, że to XG musi się kiedyś wyrównać, no to powinni iść do góry, tak? Czyli powinny te bramki zacząć wpadać. Możliwe, że będzie zrobił właśnie DCL. Nie wiem. Ale
no,
wiesz.
Okej, ale 5 celnych strzałów w 2 ostatnich meczach.
Myślę, że to jest dobra liczba.
No w sumie. Krysta Pala 6.
Zależy jaka jest... bo mówisz o całym, porównujesz do całego zespołu, więc zależy ile...
Znaczy tutaj jest ten plus, że jak mówimy Everton, to myślimy Dominik Calvert-Lewin, tak? Czyli no. To jest ten ktoś, ta dziewiątka, która ma kończyć akcję. Natomiast faktycznie na tą Villa, no to masz kilka nazwisk i to się wtedy inaczej rozkłada.
No, więc taki DCL za 5,8. Jakby ktoś szukał kasy na Haalanda, to pewnie może.
To jest nawet piękna historia. Wziąłem bardzo hity ładnie. Za minus 4, żeby kupić Haalanda i dorzuciłem Dominika Calvert-Lewina.
Tak, który ma teraz nawet spoko kalendarz i nawet sensowną formę. Wiesz, Brighton nie gra rewelacyjnie w obronie, prawda?
Tak, to prawda. No. Zwłaszcza, że w ogóle ten mecz w wykonaniu Brighton był kiepściutki.
Tak.
Może nie kiepściutki, ale generalnie ja mam wrażenie, że tam po 30 minutach skończyła się koncepcja i siły. Jednak puchary robią swoje.
Robię swoje i chyba Brighton gra poniżej oczekiwań, bo ja ja coś kojarzę, no ostatnie 4 mecze to są 2 remisy, 2 porażki.
No ale expected goals forma z gry jest... po kolejce 10 to Brighton było w top 5, nie? To tam było wyżej niż chyba mecze z City nawet.
No wiesz, no mi na przykład teraz też się zastanawiam nad tym transferem Ward-Prowse'a, no bo jednak w następnej kolejce na przykład Brighton zagra u siebie z Sheffield, prawda? W kolejce 12, więc to jest jakiś pomysł.
Dlatego trzymamy Adingre.
No właśnie, a wiesz, a może tam wstawić Mitomę, który może coś zrobi sensownego, ale to Brighton jakoś ostatnio nie przekonuje za bardzo i tutaj jest problem. Też nie wiadomo, kto tam wyjdzie po tym składzie. No, jakby ten twój zawodnik nie wyszedł w składzie podstawowym, to byś się pewnie nie zdziwił za bardzo, prawda? Że go nie ma.
Nie, zdziwiłbym się. Ja już go nawet nie lubię, mimo że go posiadam.
Klasycznie. Tak to właśnie bywa. No ale okej, okay, no to jeżeli popatrzymy się na to Brighton, już tak zostanę przy nich przez chwilę, że przegrali z Aston Villą, remis z Liverpoolem, przegrana z Manchesterem City, no i teraz z tym Fulham remis przy XG, powiedzmy sobie, że powinni to spotkanie wygrać, tam 2-1 jakieś. No to teraz przy tym kalendarzu, który będzie, czyli Everton, Sheffield i Nottingham Forest, no to możliwe, że wrócą do tego swojego wygrywania, gdzie mieli XG.
Znaczy ja się nie zgodzę, bo uważam, że w kolejce 11 faworytem jest Everton.
Myślisz? Cały czas? Tak.
No nie wiem, czy cały czas, ale uważam, że patrząc po tym, co Everton pokazał z młotami, tym bardziej u siebie, uważam, że mają dużą szansę na 3 punkty. Co oczywiście nie powoduje, że Brighton nie zdobędzie bramki przykładowo, dlatego ja nie patrzę na wynik całego spotkania, tylko myślę egoistycznie o punktach, chociażby Adingry, tak?
No faktycznie, będziemy trzymali wszyscy kciuki, Marcinie.
Ale dziękuję, to jest bardzo miłe, co mówisz.
Za to jego punkty. Normalnie.
Szału nie było na boisku, gdybyś pytał.
Słucham?
Szału na boisku nie było.
No to dobrze. To dobrze. Też cieszę się, że Mitoma przyszedł obok. Bo...
Zwłaszcza, że większość akcji szła lewą stroną, nie? To inna sprawa. No.
Słuchaj, czyli co? Teraz powinna być rozmowa na temat kapitana, ale kapitan jest dosyć prostą sytuacją w tej kolejce. No bo tutaj wybór jest oczywisty.
Wybór wydaje się oczywisty, bo kusi mnie w Salach. Natomiast nauczka, jaką nam spuścił właśnie Haaland, powoduje, że nie będę ryzykować. No kusi mnie Salah, bo ten mecz z Luton wygląda na mecz, który Liverpool wygra. Jak Liverpool strzela bramki, Salah z reguły w niej jest zaangażowany. Nawet teraz mieliśmy tylko jedną bramkę z Nottingham Forest, ale przy dwóch pierwszych asysty była autorstwa Salaha. Tak,
przy drugiej też chyba była asysty z tego, tak. Co kojarzę.
Natomiast tutaj oczywiście ryzykować nie będę, wierzę w Haalanda, natomiast uważam, że Salah jest fantastyczną opcją w numer 2. Ja bym miał raczej problem z opcją numer 3. Na zasadzie, jeżeli ktoś jest uparty i nie chce dać ani jednemu, ani drugiemu opaski, to kto wtedy? Son czy Watkins?
Znaczy ja bym postawił chyba na Sona. Ja osobiście. Sobie tutaj z Sonem. Poniedziałek 21. Son w formie i też się nie oszukuję. No, Son jest, kurde, w dużej formie. No, punkty po prostu...
Znaczy, no tak, zwłaszcza, że no, Watkins na wyjeździe, a Son u siebie, no ja to rozumiem, nie? Tu w ogóle nie ma co dyskutować.
Wiesz, w ostatnich 5 kolejkach 3 razy wygrał, zdobył podwójną liczbę punktów, prawda, więc...
Ale też obiektywnie w tym meczu Son, to nie jest tak, że Son, wiesz, był wszędzie i błyszczał. Ja nawet Michałowi Gutce, jak ten mecz komentował, podziękowałem, że w pewnym momencie odblokował komentarzem Sona, bo był taki moment, gdzie tam Michał cytował kontakty chyba w polu karnym Koreańczyka, to wyglądało mizernie i chwilę potem podła bramka, nie? No w zasadzie zrobił to, co robi napastnik. Pojawił się dosłownie znikąd, skierował piłkę do bramki, ale to nie był wielki mecz Koreańczyka.
No nie, ale punkty są.
Punkty się zgadzają, jest ich dużo, ponieważ stracili czyste konto na samym końcu i punkt, który miał zdobyć z przodu Porro i Vicario trafiły do Sona.
No, wiesz, no, w sumie nie zdobył punktów, tylko to jest ciekawe, z Luton na wyjeździe i z Sheffield u siebie. Od czasu, kiedy zdobył te 3 gole, więc tutaj...
Znaczy, kiedyś pchałem Arsenal,
tak, dokładnie, mówiłeś to, prawda?
No, tak, no. Że dlatego mecz Chelsea mi się wydaje, właśnie wygląda na taki mecz, że raz, że będzie trochę bardziej otwarty, a dwa, właśnie będą okazje na kontry dla Sana.
Będą.
A nie na męczenie się z podwójnymi zasiekami, czy to Luton, czy to jest, będzie to Sheffield.
No, dlatego cieszę się, że mam go w składzie, no, że to nawet jak on u mnie nie będzie na celu, bo pewnie będzie Salah, no. pewnie zostanę z Salahem, no to jednak myślę, że ten mecz będzie się przyjemnie oglądało, mając tam trzech zawodników z Tottenhamu.
Pocieszy to może jest kiepskie słowo, ale wiedz, że będę ci zazdrościć poniekąd.
A dlaczego? Nie rozumiem.
Opaski na Salahu.
A, opaski na Salahu, dobrze.
Bo ja się będę cieszyć, jak te punkty będą wpadać, ty się będziesz cieszyć podwójnie.
No, tak. A w sobotę co? Spacer z rodziną trochę człowiek popędzie.
Tak może być.
No, więc wrócę sobie. Już będzie ciemno chyba, jak ten mecz się zacznie, więc pójdę do lasu z latarką, kurde. Powyję trochę, postraszę sąsiadów. Nie ma innej opcji w sobotę o 16. Ale też pamiętam, ostatnio właśnie mi się przypomniało, że byliśmy kiedyś w Chmielniku, było tam bardzo dużo osób i oczywiście było spotkanie Manchesteru City u siebie, to był chyba Watford, Aguero na C. Oni chyba ten Watford tam zlali jakoś, nie wiem, z 5-0, z 6-0 i Aguero z jednym golem, coś w tym stylu. I tej myśli muszę się trzymać, Marcinie, po prostu. Nie ma...
Nie będę ci życzyć powodzenia.
Nie ma innej możliwości. No. Nie ma innej możliwości. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wyjdzie, ale oczywiście no cóż, kapitan Haaland. Sprawa jest oczywista. Marcinie, zostało nam 10 minut. Ja w tym tygodniu polecajek nie mam. Ty coś przygotowałeś?
Krótko, no bo był tylko tydzień. Z nowości obejrzeliśmy nową produkcję Apple TV, Lekcje Chemii.
No właśnie, Lessons i co to jest? Chemistry. Coś ciekawego?
To jest ekranizacja bardzo popularnej książki. Jasne, że przede wszystkim polecanej przez kobiety, bo opowiada historię Elizabeth Zott. Babki, która w latach 50. w Ameryce była naukowcem, była chemikiem, miała potężną wiedzę i oczywiście w latach 50. w Stanach nie mogła się z tym absolutnie nigdzie przebić i w końcu się przebiła do kulinarnego programu, który stał się numerem jeden w Stanach. I co? No i książka jest bardzo popularna na całym świecie. Oczywiście książce zarzucano i pewnie nadal się zarzuca feminizm. I myślę sobie, że serial też może spotkać się z taką metką, że jest to serial feministyczny, bo pokazuje kobiecy punkt widzenia. Natomiast ja uważam, że to jest właśnie fantastyczny przykład dla ludzi, którzy nie rozumieją, czym jest feminizm i nie rozumieją o tym, że w pewnych środowiskach dyskryminacja w zasadzie nadal trwa, bo nawet w moich środowiskach budowlanych takie miejsce, no, ma to miejsce. A tym bardziej mówimy o latach 50. Stanów Zjednoczonych, gdzie generalnie na uczelni czy gdziekolwiek kobieta, naukowiec w zasadzie nie miała żadnej siły przybicia. Więc jeżeli ktoś ma problemy z tą definicją, polecam, bo ten serial właśnie bardzo fajnie tłumaczy, czym jest feminizm i dlaczego jest tak ważny. Poza tym jest to bardzo dobrze zagrane. Brie Larson w roli głównej. I też świat potrzebuje seriali, które można obejrzeć z małżonką, z dziewczyną. No wiesz, bo to nie jest serial męski, tak. To jest serial, który po prostu ogląda się razem. Taka książka rzekomo jest bardzo lekka i fajna, tak serial uderza w bardziej mroczne i cięższe tomy, ciężkie tony, zwłaszcza drugi odcinek mnie lekko zszokował, więc uczciwie polecam. To tyle z nowości. Przejrzałem też nowości na HBO, bo byłem ciekawy, co tam się nowego pojawiło i wyszło tak, że jak wszedłem w zakładkę nowości, to wyskoczył mi film Między słowami, Lost in Translation z Sofii Coppoli. A że ten film bardzo lubię i uważam, że są dzieła filmowe, gdzie warstwa wizualna, warstwa techniczna, warstwa muzyczna i aktorska splata się w trudno do opisania taką poetycką nić, eteryczną, taką, która się wokół ciebie oplata, wokół twojej duszy, wokół twojego serca, która zawsze potem ci gdzieś tam towarzyszy w życiu. Ja ten film ubóstwem i go obejrzałem. Jeżeli ktoś nie widział filmu Między słowami, to gorąco polecam. Jest to niesamowita historia. Prosta historia prostego spotkania podstarzałego aktora i młodej dziewczyny gdzieś tam w Tokio. I Lost in Translation jest w ogóle bardzo trafnym nazwaniem tego filmu, a ja po tym filmie Scarlett Johansson bardzo, bardzo lubiłem. I potem patrząc na nowości HBO, zobaczyłem, że obok jest w zakładce film Scott Pilgrim kontra świat. I wyszło tak, że jak obejrzeliśmy jeden film, to ale chyba była pogoda kijowa, bo deszcz padał cały czas. To na warsztat poszedł ten film, który też znam. To już jest też jakiś film 10-letni. Ale jeżeli ktoś nie widział Scotta Pilgrima versus świat, to ja gorąco polecam, bo to jest jedna z najlepszych ekranizacji komiksu, która pokazuje, jak powinna wyglądać ekranizacja powieści graficznej, że nie właśnie Marvele, nie superbohaterowie, tylko estetyka kadru, estetyka komiksu. W ogóle jest to bardzo zabawna historia, świetnie nakręcona. Jest tam dużo aktorów, których dzisiaj nazywamy gwiazdami, a tam Chris Evans jeszcze nie był jakąś tam supergwiazdą, czy Anna Kendrick, czy nawet Kieran McCulkin, brat słynnego Denisa, który później karierę w sukcesji zrobił. W każdym razie oglądać ten film świetnie, jak ktoś nie widział Scotta Pilgrima, gorąco polecam. I jeszcze jakoś tak wyszło, że faktycznie pogoda tego dnia była fatalna, noc się ciągnęła długo i jeszcze obejrzałem film Hair, bardzo znany musical, który też sobie powtórzyłem, bo na naszej grupie kojarzy Dominika, chyba były negatywne opinie. Ja mówię, jak kurczę, przecież to jest najlepszy musical świata, ja w ogóle jestem wielkim fanem musicali. I obejrzałem ten film, ponieważ pomyślałem sobie, czy po latach ten film, który był kiedyś manifestem hippisów przeciwko wojnie w Wietnamie, będzie dalej aktualny, zwłaszcza w czasach, gdzie przecież to Ameryka jest naszym sojusznikiem, gdzie to Ameryka jest w zasadzie tym strażnikiem pokoju na świecie. I cholernie mi się ten film nadal podoba i muzycznie, jeżeli chodzi o przekaz, bo...
Czyli się obronił.
Tak, bo on pokazuje, wiesz, no, absolutnie prostą sprawę, że generalnie źle się dzieje w czasach aktualnych, że polityka wraca do tego, że używa się przemocy, wojny, aby osiągnąć swoje cele. No, odeszliśmy od tego, prawda? W zasadzie żyliśmy w błogim spokoju przez kilkadziesiąt lat, a teraz wychodzi na to, że w zasadzie wraca do gry również przemoc. Wraca wojna, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to na naszej wschodniej granicy, czy też być może kiedyś Chiny versus Tajwan. I w zasadzie ten film jest uniwersalny. Ja tak to traktuję, tak, że to nie jest to, że on jest naiwny, tylko jest uniwersalny, więc polecam. I jeszcze mam pod ręką książkę, którą sobie czytam w wolnych chwilach. To jest Antykruchość Nikolasa Taleba. Ty kojarzysz, bo to jest gość, który napisał Czarnego Łabędzia, którego kiedyś bardzo polecałeś. I to jest książka, w której pan Taleb w zasadzie pisze o tym, jak sobie radzić z czarnymi łabędziami. Mi się bardzo podoba w ogóle definicja słowa antykruchość, gdyż, wiesz, no, Czarnego Łabędzia przekładaliśmy sobie na FPL w kontekście statystyki, losowości i tak dalej. Natomiast antykruchość ja sobie przekładam na chociażby na Halana czy na Salaha, tak? Czyli wiesz, co jakby się działo w takich salach, czy właśnie Haaland potwierdza to, że są pewne w świecie książki zdarzenia, w systemy, czy też jakieś idee, w świecie FPL-a zawodnicy, którzy są tą antykruchością, czyli generalnie żaden czarny łabędź im nie podskoczy. Dobrze to się czyta. Nie jest to może... Jest to bardziej skupione coś na polityce, na ideach, na ekonomii, nie na przypadkowości, ale polecam. Jeżeli ktoś lubi takie książki, to polecam. Nie podoba mi się tylko napis na froncie, bo jest tutaj napisana antykruchość, jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy. To wiesz, to sugeruje zaraz jakiś kurwa podręcznik, jakieś porady, jakiś coaching. Nie, to nie jest to na szczęście.
Okej.
Okay. Nie jest to poradnik, jak żyć lepiej, czy coś w tym stylu. To w tą stronę nie idźmy.
Okej, okay, może sobie zakupię. W sumie Czarny Łabędź mi się podobał. Dosyć łabędź. Czarny Łabędź. Okej, okay, czy jednak może coś tam przez ten tydzień, niby tydzień krótki, ale jednak coś porobiłeś przed tym telewizorem.
Noce są długie, o 17 robi się ciemno. No.
O 16.30 się już robi ciemno.
No właśnie, no to... No bądźmy szczerze, wtedy popkultura jest moim największym przyjacielem, tak?
No tak, 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 faktycznie. To tak, to też jest w sumie ten moment, kiedy ja też pewnie będę oglądał trochę więcej pogram i poczytam, no bo co tutaj robić, jak już jest, wiesz, 17, 16 i kurde, wszędzie ciemno, latarnie tylko. I...
No ja dzisiaj czytałem, że w powiecie poznańskim się wilki pojawiły, no to ja mam już po 17, a wilki w powiecie biegają, no daj spokój.
Ciężko. Ciężko.
Nie, nie będę ryzykować.
Nie ma sensu. Nie ma sensu. No dobrze, Marcinie, godzina właśnie mija, także dziękuję ci za tą godzinną rozmowę.
Lizanie ran, ja bym to tak nazwał.
No właśnie, która tutaj... ja to lubię, te nasze rozmowy, kiedy nie pójdzie kolejka, bo potem tak człowiek z siebie to wyrzuci i tak mu lżej jest.
Solą tych ran nie sypaliśmy w zasadzie.
Nie. Też wydaje mi się, że przynajmniej w moim wypadku jakoś nad wyraz spokojnie w ogóle podszedłem do tej całej sytuacji. Zaraz się boję. W sensie...
Ale mam teorię, że OR powoduje, że jest nas bardzo dużo pokory w tym sezonie, że w zasadzie my już nawet nie poskakujemy, że nawet się nie buntujemy. Po prostu bierzemy jak jest i gdybyśmy byli na miejscach naprawdę bardzo wysokich, to może byśmy kurwili po tej kolejce, może byśmy nie mogli zasnąć, a teraz po prostu okej, nie?
Tak, jakoś tak zupełnie jakoś po mnie to tak spłynęło, wiesz. Okej, no wydarzyło się, nie wiem, czy to jest dobre, ale jest, więc...
To jeszcze nie jest obojętność, to na razie jest pogodzenie się z losem. Może obojętność jest kolejną fazą i to już byłoby niebezpieczne.
No możliwe. Ale na razie na spokojnie, ja mówię, sobota 16, ja pójdę właśnie, Marcinie, wtedy do lasu, zobaczyć, czy u mnie są wilki, czy nie, pod oknem. I tyle, jakoś przetrwam.
Grałem kiedyś w horrorze, gdzie był cytat: idziesz samemu do lasu. Dodamy, że do bohatera to się źle skończyło.
No, też wyczuwam, że to może się dla mnie źle skończyć, ale na spokojnie.
Postara się tylko, żeby w tym lesie był zasięg. Może jakieś SMS-a wyślę.
Dzięki. Nie potrzebuję, właśnie dlatego ich lubię las, bo tam mogę się wyłączyć.
Ty się wyłącz, ale komórkę został włączoną. No,
od ludzi się odłączę i wtedy jest. Wtedy też jest okej.
Dobrze.
Wtedy też jest okej. Dobrze, Marcinie, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę godzinną, ponad godzinną.
Ja jeszcze podziękuję za wsparcie, które dostaliśmy po ostatniej kolejce, również w staterkach.
Ach, no tak, miło, że ludzie o nas pamiętają. Ja oczywiście miałem przypomnieć.
Na dobre i na złe.
Tak, dokładnie. O kawkach, ale jak zdarzało mi się już wcześniej, zapomniałem powiedzieć, że można wesprzeć nasz podcast przez Bajkafitu CPNT. Więc zdążyłem jeszcze przed zakończeniem nagrania. Także z góry dziękujemy za każdą formę wsparcia. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
Trzymajcie się. Na razie.